Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Dziś sprawdzimy, jak wojna za wschodnią granicą może wpłynąć na przyspieszenie transformacji energetycznej Polski. Zajmiemy się również ustawą, której celem jest karanie podmiotów pomagających Rosji w napaści na Ukrainę. Zaczynamy jednak od aktualności. Minionej doby Rosjanie ponad 30 razy ostrzelali osiedla mieszkaniowe w miasteczkach obwodu kijowskiego. Tak poinformowały lokalne władze. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się 25-tysięczny Sławutycz, 10-tysięczny Makarów oraz liczący przed wojną 60 tysięcy mieszkańców Irpiń, nad którym kontrolę wojska ukraińskie odzyskały w poniedziałek. Ukraińska Prawda, powołując się z kolei na źródła pułku Azow, donosi, że Rosjanie w Mariupolu bombardują obiekty oznaczone emblematem Czerwonego Krzyża. Policja w Ukrainie przyznaje, że na terenie, na którym prowadzone są działania wojenne, dochodzi do szabrownictwa oraz samosądów na schwytanych. Są to jednak odosobnione przypadki. Większość szabrowników zatrzymywanych jest, zanim przybywa policja. A teraz zmieniamy temat.
Przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego. Ale wzywamy także do tego wszystkich innych, Niemców.
Wczoraj rząd przyjął założenia nowej polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Dziś rano premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu Anna Moskwa oraz prezes Orlenu Daniel Obajtek mówili o tym, jak w najbliższych miesiącach, a następnie latach zmieni się polski sektor energetyczny. O to, jak będą wyglądać najważniejsze zmiany, pytam analityka do spraw energetycznych Dominika Brodackiego.
Na wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu Anna Moskwa i prezes Orlenu Daniel Obajtek ogłosili, że Polska definitywnie zaprzestanie sprowadzania z Rosji surowców energetycznych z końcem 2023 roku. W pierwszej kolejności planowane jest wprowadzenie embarga na dostawy węgla. Ono zostanie wprowadzone prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja. To zależy od tego, kiedy uda się wprowadzić w życie ustawę, którą wczoraj skierował do Sejmu rząd. Ta ustawa ma być procedowana. No oczywiście tempo tego procedowania zależy także od tego, co z tą ustawą zrobi Senat, kiedy podpisze ją prezydent. Natomiast w tym najgorszym scenariuszu ustawa wejdzie w życie w maju. No i w dniu wejścia w życie tej ustawy wprowadzony zostanie zakaz importu rosyjskiego węgla do Polski. A pod koniec roku, na przełomie 2022 i 2023 roku, Polska ma wstrzymać import także ropy i gazu, a w międzyczasie przyspieszyć transformację energetyczną. Rząd zdecydował również o aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, czyli dokumentu, który wyznacza tempo i kierunki naszej transformacji.
Wiemy mniej więcej, jak wygląda sytuacja z węglem, ale jest jeszcze ropa i gaz. Zacznijmy może od ropy. Jak to możliwe, że my zrezygnujemy z tej rosyjskiej ropy? Czy to jest możliwe szybko, czy będzie to odchodzenie stopniowe? I też jak ono może wyglądać, to znaczy ja rozumiem, że nie wszystkie rafinerie mogą przerabiać wszystkie rodzaje ropy też.
Tutaj rząd tak naprawdę nie przedstawił żadnych nowych szczegółów ponad to, co wiedzieliśmy już wcześniej. Warto zacząć od tego, że Polska importuje w sumie około 24 milionów ton ropy. To jest ponad 450 tysięcy baryłek dziennie. Z tego 2/3 pochodzi z Rosji. W przypadku Orlenu dostawy są realizowane w ramach dwóch kontraktów. kredytów, z których pierwszy, ten z Rosnieftem, wygasa w styczniu 2023 roku, a drugi kontrakt z Tatnieftem wygasa w grudniu 2024 roku. Na konferencji pytany o to prezes Daniel Obajtek powiedział dosyć wymijająco, że w tych kontraktach przewidziane są pewne mechanizmy pozwalające Polsce wstrzymać dostawy. W każdym razie nie wiadomo, na jakiej dokładnie podstawie prawnej miałoby się to wydarzyć, no bo ta realizacja zapowiedzi rządu de facto oznaczałaby, że Polska musi wypowiedzieć te umowy, oczywiście ze wszystkimi tego skutkami, ryzykami i konsekwencjami. Prezes Obajtek przypomniał także, że dostawy surowca z Rosji zostaną zastąpione mieszankami. W szczególności przypomniał, że koncern ma podpisaną umowę z saudyjskim koncernem Saudi Aramco, która ma wejść w życie po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską warunków sprzedaży aktywów Lotosu, ponieważ ta umowa na dostawy ropy jest powiązana właśnie z fuzją Orlenu z Lotosem. Umowa opiewa na 20 lat na dostawę 20 milionów ton ropy. No i to jest ten główne źródło surowca, w które wierzy Orlen. W przypadku gazu sytuacja jest odmienna. Tutaj rząd podtrzymał te plany, które już sygnalizował tak naprawdę od wielu lat. To znaczy, że Polska nie przedłuży wygasającego z końcem roku kontraktu na dostawy do Polski rosyjskiego gazu. To jest ponad 9 miliardów metrów sześciennych surowca. Pokrywa to około połowy krajowego zapotrzebowania. Premier Morawiecki przypomniał, że w tym celu Polska buduje m.in. gazociąg Baltic Pipe, rozbudowuje terminal LNG w Świnoujściu, przymierza się do pozyskania drugiego, tak zwanego pływającego terminalu LNG. Według wstępnych planów miałby on zacumować w Zatoce Gdańskiej około 2026 roku, choć już mówi się, że to może być nieco szybciej. No i oczywiście budujemy gazociągi na Słowację, na Litwę. One również w tym roku ruszą. Także chcemy dywersyfikować dostawy, no i zakończenie tych inwestycji pozwoli nam wstrzymać dostawy surowca z Rosji. Ciekawą rzecz powiedział premier odnośnie do gazu z Norwegii, ponieważ gazociąg Baltic Pipe pozwoli Polsce importować surowiec z tego kierunku. Premier powiedział, że nie ma żadnego powodu, żebyśmy w długim terminie sprowadzali z Norwegii drogi gaz, czym dał w zasadzie do zrozumienia, że Polska nie jest zainteresowana żadnym długoterminowym kontraktem w celu zapełnienia w całości przepustowości wspomnianego gazociągu Baltic Pipe. To też może sugerować, że rząd chce, by PGNiG więcej zainwestował we własne źródła na norweskim szelfie, żeby to był taki, w cudzysłowie mówiąc, polski gaz, a także, że chcemy pozyskiwać surowiec jeszcze z innych kierunków. Choć tutaj już w zasadzie można by tylko spekulować, skąd ten gaz mógłby pochodzić i jak będzie do Polski dostarczany.
Rozumiem też, że w pewnym sensie to, co powiedział dziś premier Morawiecki, też oznacza, że w jakimś krótszym lub dłuższym terminie będziemy musieli postawić na odnawialne źródła energii, pewnie też trochę energię jądrową. Czy ty spodziewasz się w ogóle przyspieszenia prac związanych z OZE? Mowa tutaj między innymi o liberalizacji tej odległości, w której mogą stawać wiatraki od zabudowań. No i druga rzecz, pewnie jakoś trzeba byłoby zmodyfikować program Mój Prąd. Innymi słowy, czy rola odnawialnych źródeł energii będzie rosnąć w takim tempie, w jakim się tego spodziewaliśmy do tej pory, czy tu nastąpią jakieś zmiany, twoim zdaniem?
Nastąpią bardzo głębokie zmiany. 29 marca rząd przyjął założenia aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Warto nadmienić, że do aktualizacji tego dokumentu jest zobowiązany prawem energetycznym, a napaść Rosji na Ukrainę przyspieszyła pracę nad tąże aktualizacją. Ona wyznacza bardziej kierunki, w których zmieniać ma się polityka energetyczna. Jeszcze nie precyzuje dokładnego tempa transformacji, ani także celów, jakie chcemy w jej ramach osiągnąć. Natomiast już z samych tych założeń wynika, że ta transformacja przyspieszy. Przede wszystkim nastąpić ma dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że w perspektywie do 2040 roku około połowa produkcji energii elektrycznej ma pochodzić właśnie z OZE, podczas gdy obecna polityka energetyczna zakłada, że wówczas z odnawialnych źródeł będzie pochodzić około 34% prądu w Polsce. Na konferencji prasowej pytana o to minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że rząd nadal planuje zliberalizować tak zwaną zasadę 10H, która utrudnia budowę wiatraków na lądzie. W tym celu jest już gotowy projekt ustawy, który jest procedowany przez rząd, ale ten rząd nie kwapi się z jej przyjęciem. W każdym razie nie zadeklarowała, żeby liberalizacja tej zasady miała nastąpić jakoś szybciej, niż by to wynikało z wcześniejszych decyzji rządu i prawdę powiedziawszy, nie wiemy, kiedy się to wydarzy. Planujemy także mocniej postawić na rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Tutaj nie znamy jeszcze szczegółów, natomiast wiemy, że rząd przymierza się także do postawienia na rozwój elektrowni szczytowo-pompowych, które mają tę istotną zaletę, że oprócz produkcji prądu są w stanie go magazynować, a co za tym idzie, zwiększają krajowe bezpieczeństwo energetyczne. To, co wybrzmiało bardzo mocno na tej konferencji dzisiejszej, to deklaracja Morawieckiego, że docelowo Polska chce przekonywać Komisję Europejską, by zgodziła się na to, żeby elektrownie gazowe i węglowe mogły dalej pracować w Polsce, ale jako źródło stabilizujące pracę systemu energetycznego, uzupełniane odnawialnymi źródłami energii. To dosyć duże przesunięcie w stosunku do wcześniejszych planów. Na konkretyzację musimy poczekać. I jeszcze wracając do wątku surowców, padła bardzo ciekawa propozycja ze strony premiera Morawieckiego, który poinformował, że będzie forsował na forum Unii Europejskiej wprowadzenie opodatkowania importu rosyjskich surowców energetycznych. Jak rozumiem, miałoby to być działanie, które w jakiś sposób zmniejszyłoby konkurencyjność rosyjskich surowców i utrudniło tamtejszym koncernom stosowanie dumpingu cenowego w celu wypchnięcia konkurencji z europejskiego rynku. Trudno powiedzieć, jakie są szanse na przyjęcie takiego rozwiązania, ale w każdym razie zapowiedział je premier Morawiecki.
Co jeszcze musielibyśmy zrobić, żeby pchnąć tę energetykę do przodu? Ja wiem, że to jest dość ogólne pytanie i wiemy na pewno, że przyda nam się energia z wiatru. Wiemy, że trzeba byłoby jakoś spróbować pobudzić prywatnych inwestorów, to znaczy gospodarstwa domowe nawet, do zakładania instalacji fotowoltaicznych. Z tym w ostatnich latach było całkiem nieźle, ale są te nowe zasady rozliczania. Rozumiem, że przyda się też modernizacja sieci elektroenergetycznej.
Takim kluczowym przesunięciem w polityce energetycznej rządu w reakcji na wojnę jest zapowiedź dłuższego wykorzystania istniejących bloków na węgiel, także podjęcie prób zwiększenia krajowej produkcji węgla, tak żeby wzmocnić tą suwerenność energetyczną Polski. No i oczywiście także, tak jak powiedziałem, przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, zarówno tych dużych systemowych elektrowni wiatrowych, słonecznych, ale także domowej fotowoltaiki. Wczoraj Ministerstwo Klimatu zaprezentowało założenia 4. edycji programu Mój Prąd, który wspiera właśnie inwestycje w domową fotowoltaikę. Ta edycja ma ruszyć 15 kwietnia, ma mieć budżet 350 milionów złotych, a w jej ramach, w przeciwieństwie do poprzednich edycji, rząd zamierza wspierać nie tylko zakup właśnie instalacji PV, ale także zakup domowych magazynów energii, magazynów ciepła czy systemów zarządzania energią elektryczną w domu. Krótko mówiąc, celem tych zmian jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej przez prosumentów, tak żeby nadwyżki wyprodukowanej przez nich energii elektrycznej nie trafiały bezpośrednio do sieci, a co za tym idzie, nie obciążały jej nadto, tak jak ma to miejsce obecnie, tylko żeby prosumenci mogli je zgromadzić w magazynie energii i wykorzystać w dogodnym dla siebie momencie. To jest oczywiście połączone z wejściem w życie 1 kwietnia nowego systemu rozliczeń prosumentów, który zastąpi dotychczasowe opusty, a co za tym idzie, obniży opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje słoneczne.
Twoim zdaniem te plany oznaczają też przyspieszenie prac nad energetyką jądrową w Polsce?
Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o aktualizację polityki energetycznej Polski, to tutaj rząd już zapowiedział, że znajdą się w niej małe i mikroreaktory jądrowe, które będą produkowały prąd na potrzeby poszczególnych fabryk. Natomiast wczoraj złożony został raport środowiskowy na budowę pierwszej dużej elektrowni jądrowej w Polsce. To jest bardzo duży krok milowy w postępowaniach administracyjnych związanych z przygotowywaniem tej inwestycji. Także w ostatnich dniach rząd kilkukrotnie deklarował, również przy okazji wizyty w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, że jesienią będziemy rozpatrywali amerykańską ofertę na dostawę Polsce reaktorów. Ja bym powiedział, że wojna w Ukrainie nie przyspiesza jako tako polskiego programu jądrowego, natomiast zwiększa determinację polskiego rządu, żeby go zrealizować chociażby w tym terminie, w którym jest to przewidziane, czyli rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora w 2026 roku i uruchomienie go w 2030 roku. Drugim roku.
To już tak zupełnie na koniec. Wydawać by się mogło, że brak węgla z Rosji będzie premiował polskie górnictwo? Czy polscy górnicy czują się mocniejsi po rozpoczęciu tej wojny?
No na pewno decyzja o wprowadzeniu embarga jest dobrą informacją dla polskich górników, którzy od dawna domagali się jego ustanowienia. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że Polska nie ma istotnych możliwości znaczącego zwiększenia krajowej produkcji węgla. To jest między innymi pokłosie zamykania kopalń w ostatnich latach, zamykania ścian wydobywczych, które dzisiaj trzeba byłoby odtwarzać, co z kolei jest po pierwsze bardzo kosztowne, po drugie zajęłoby bardzo dużo czasu i bardzo dużo wysiłku. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala wprost przyznał, że Polska ma potencjał w zakresie zwiększenia produkcji węgla, ale nie więcej niż o 1,5 miliona ton. W porównaniu z tym, co importujemy z Rosji, czyli 8 milionów ton, no to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Rząd zapowiada, że te dostawy rosyjskie zastąpimy dostawami surowca z takich kierunków jak Australia, RPA, Kolumbia i tutaj będziemy raczej upatrywali swoich szans w zasypaniu tego deficytu surowca na polskim rynku.
Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych w Polityce Insight, był naszym gościem. Dzięki.
Dziękuję.
Rząd chce karać za wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wśród potencjalnych konsekwencji znalazły się rozwiązania znane z przepisów unijnych. Między innymi zamrożenie funduszy. Dodatkowo będzie możliwe wykluczenie z przetargów publicznych. Szczegóły projektu zna Maciej Czapluk.
Przywołam tutaj słowa, zdaje się, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera, który mówił, że aby nałożyć te sankcje wynikające z przepisów unijnych na poziomie unijnym, jest wymagana jednomyślność, z którą w Unii Europejskiej wiadomo, jak czasami bywa. No a że Polska chciałaby mieć możliwość nakładania tych właśnie sankcji również we własnym imieniu na podmioty, które ona uzna za stosowne, stąd właśnie powstał taki projekt ustawy. Czyli krótko mówiąc, przewiduje on możliwość nakładania na podmioty różne, dosyć ogólnie określone, wspierające rosyjską agresję na Ukrainę, sankcji przez polski rząd. Jakby w oderwaniu trochę od tych sankcji nakładanych kolektywnie przez Unię Europejską. I tam jest nawet przepis w tej ustawie, który mówi o tym, że te sankcje nie będą mogły być nakładane na podmioty, które są już wpisane na listy unijne. Czyli tu powstanie taki osobny, oddzielny od tego europejskiego wykaz tych podmiotów, na które polski rząd, mówiąc kolokwialnie, w pojedynkę będzie te sankcje nakładał.
Kto będzie decydował w ogóle o tym, kto trafi na listę sankcyjną? Czy będzie w ogóle jakaś lista, kto ją będzie prowadził?
Decydował o tym będzie minister spraw wewnętrznych i administracji. Będzie on prowadził listę takich osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki przewidziane przez tą ustawę. I to będzie jakby jego decyzja, jaki podmiot na tej liście umieścić. Tam oczywiście ustawa przewiduje taką możliwość, że do niego może się zwracać określona grupa podmiotów, wnioskować o wpisanie osób lub firm na tą listę. No i co sobie pewnie nie trudno wyobrazić, wśród podmiotów tych są szefowie służb specjalnych, jest szef Krajowej Administracji Skarbowej między innymi, ale też na przykład prezes NBP-u, jest przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności, czyli Jarosław Kaczyński i tu być może jakiś taki bardziej polityczny trochę smaczek, jest na niej prokurator krajowy, a nie ma prokuratora generalnego.
Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś było też tak, że państwo promowało takie etyczne formy zatrudnienia wśród przedsiębiorców, a zdarzało się, że jak się widziało przetargi publiczne, to tam nie dało się osiągnąć ceny, jeżeli nie zatrudniało się kogoś na tak zwaną umowę śmieciową. Innymi słowy, czy te przepisy spowodują, że państwo samo będzie przestrzegać tych reguł? Mam tu na myśli szeroko pojęte zamówienia publiczne, które są niesamowicie dużą taką sferą i trochę też trudno ją upilnować.
Tak, dobrze, że wspomniałeś o tym, ponieważ, że tak powiem, drugą, jeśli można tak powiedzieć, odnogą jakby tych sankcji będzie właśnie to, że określone podmioty wpisane na tą listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji będą mogły być wykluczane z postępowań prowadzonych właśnie na podstawie prawa zamówień publicznych, tak? Czyli to są na przykład wszystkie przetargi publiczne prowadzone, no już mówiąc w skrócie, przez państwo. Mi jest ciężko się wypowiadać o skali firm, które mogą zostać objęte tymi przepisami, ponieważ no po prostu tego nie wiem. Natomiast no, może to być dosyć dotkliwa sankcja, tak? No bo to są, tak jak wspominałeś, duże środki, duże pieniądze, tych zamówień jest dużo. Natomiast tutaj jeszcze ciekawą rzeczą, na którą bym chciał zwrócić uwagę, jest to, że te przepisy, one mają umożliwiać też karanie tych firm, które znajdą się na tej liście, za samo na przykład złożenie oferty w takim postępowaniu. I co więcej, to tutaj kara będzie mogła wynieść nawet do 20 milionów złotych. W sensie, no jakby oczywiście wyobrażam sobie, że to by było w jakichś absolutnie skrajnych przypadkach kara tej wysokości nakładana. Natomiast będzie ona mogła zostać nałożona nawet za samo złożenie takiej oferty w takim postępowaniu.
Będą jakieś odstępstwa, bo pewnie nad tym warto się zastanowić. To znaczy, czy w każdej sytuacji można stosować te przepisy, czy są jakieś sektory, jakieś podmioty, którym będzie to trudno ominąć, czy rząd chce komuś pójść tutaj na rękę?
Ustawa nie przewiduje jakichś sektorów, tak jak wspominałeś, czy branż, które byłyby jakby automatycznie wyłączone spod obowiązywania tej ustawy, natomiast faktycznie przewiduje taką możliwość dla szefa KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, który w drodze decyzji będzie mógł zezwolić na uwolnienie lub udostępnienie tych środków, które zostaną, no mówiąc trochę potocznie, zamrożone na podstawie tej ustawy. I też zezwolić na przeprowadzenie jakichś określonych transakcji na zasadach przewidzianych właśnie w tych przepisach unijnych. Na przykład, tutaj jest przywołana jedna z takich przesłanek, jeśli byłoby to niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej Unii lub Polski. Natomiast to będzie to, krótko mówiąc, uznaniowa decyzja prawdopodobnie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którą on po prostu w jakichś określonych sytuacjach będzie mógł podjąć.
To na koniec jeszcze, gdybym mógł cię zapytać, jak uważasz, czy to jest projekt z gatunku takich, które szybko przejdą przez Sejm i wzorem ostatnich tygodni dość sprawnie posłowie się nim zajmą? Czy on będzie budził raczej duże kontrowersje i czeka nas duża i poważna debata parlamentarna na jego temat?
Z naszych informacji, na razie bardzo pobieżnych i ogólnych, wynika, że mógłby on prawdopodobnie liczyć też na poparcie części opozycji i pewnie same rozwiązania przewidziane w tym projekcie, mimo tego, że można by je też pewnie określać jako niedoskonałe, bo na przykład przesłanki wpisania na tą listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, no są dosyć nieostre, bym powiedział, i pewnie mogą budzić jakieś mniejsze lub większe obawy. Natomiast generalnie kierunkowo pewnie ten projekt byłby dosyć szybko i sprawnie przyjęty. Jedynym, co może zakłócić ten proces, no to jest obowiązek jego notyfikacji przez Komisję Europejską. I w uzasadnieniu do tego projektu ustawy możemy przeczytać, że rząd zamierza zwrócić się o tryb pilny tej notyfikacji i wtedy faktycznie te przepisy mogłyby zostać uchwalone i wejść w życie bez jakiegoś opóźnienia. Natomiast gdyby Komisja się na ten tryb pilny nie zgodziła, no to będzie obowiązywała tak zwana procedura standstill, co no zamroziłoby, krótko mówiąc, wejście tego projektu w życie na 3 miesiące. Więc tutaj też pewnie będzie ważna jakaś taka, czy negocjacje, czy po prostu ustalenie tego na poziomie pewnie mniej oficjalnym z Komisją Europejską, no czy ona się po prostu zgodzi na ten tryb pilny. Natomiast jeśli nie, no to by to odsunęło o kwartał jakiś pewnie.
Maciej Czapluk, analityk do spraw prawnych w Polityce Insight, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze krótka informacja. Od przyszłego tygodnia podcast będzie ukazywał się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.